babci świętej już jest przy mównicy. Salam aleikum. Zaczął po arabsku.
To znaczy pokój wam.
Serdecznie dziękuję jego wysokości szejkowi Mohamedowi ibn Zayed al-Nahyanowi i doktorowi Ahmadowi al-Taibowi, wielkiemu imamowi z Al-Azhar, za ich słowa. Jestem wdzięczny Radzie Starszych za spotkanie, które właśnie odbyliśmy w meczecie szejka Zayda. Pozdrawiam serdecznie również pana prezydenta Republiki Egiptu na ziemi, na której jest Uniwersytet Al-Azhar. Serdecznie pozdrawiam władze cywilne i religijne, korpus dyplomatyczny. Pozwólcie mi również szczerze podziękować za ciepłe powitanie, jakie wszyscy zgotowali mnie i naszej delegacji. Dziękuję również wszystkim osobom, które przyczyniły się do umożliwienia tej podróży i które pracowały z poświęceniem, entuzjazmem i profesjonalizmem na rzecz tego wydarzenia, organizatorom, pracownikom protokołu, bezpieczeństwa i tym wszystkim, którzy na różne sposoby wnieśli swój wkład za kulisami. Szczególne podziękowanie kieruję do pana Mohameda Abdelsalama, byłego radcy wielkiego imama. Z waszej ojczyzny zwracam się do wszystkich krajów tego półwyspu, do których pragnę skierować moje najserdeczniejsze pozdrowienia z przyjaźnią i szacunkiem. Z wdzięcznością Panu w 800. rocznicę spotkania Franciszka z Asyżu i sułtana Malika al-Kamila z zadowoleniem przyjąłem możliwość przybycia tutaj jako człowiek wierzący, spragniony pokoju, jako brat, który szuka pokoju z braćmi. Pragnienie pokoju, promowanie pokoju, bycie narzędziami pokoju, po to tutaj jesteśmy.
Logo tej podróży przedstawia gołębicę z gałązką oliwną. Jest to obraz przypominający opis pierwotnego potopu, obecny w różnych tradycjach religijnych. Według historii biblijnej, aby ocalić ludzkość przed zniszczeniem, Bóg prosi Noego, by wszedł do arki wraz ze swoją rodziną. My też dzisiaj, w imię Boga, aby zachować pokój, potrzebujemy wejść razem jako jedna rodzina do arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym morzu świata, arki braterstwa. Punktem wyjścia jest uznanie, że Bóg jest początkiem jedynej ludzkiej rodziny. On, który jest stwórcą wszystkiego i wszystkich chce, abyśmy żyli jak bracia i siostry, zamieszkując we wspólnym domu stworzenia, który On nam dał. Tutaj, u korzeni naszego wspólnego człowieczeństwa, ma swe podstawy braterstwo jako powołanie zawarte w stwórczym planie Boga. Mówi nam ono, że wszyscy mamy równą godność i że nikt nie może być panem ani niewolnikiem innych. Nie możemy czcić Stwórcy, nie strzegąc świętości każdej osoby i każdego życia ludzkiego. Każdy jest równie cenny w oczach Boga. Nie patrzy On bowiem na ludzką rodzinę spojrzeniem preferencji, która wyklucza, ale ze spojrzeniem życzliwości, która integruje. Dlatego uznanie tych samych praw przysługujących każdej istocie ludzkiej jest uwielbianiem imienia Boga na ziemi. Zatem w imię Boga Stwórcy trzeba bez wahania potępić wszelką formę przemocy, ponieważ poważną profanacją imienia Boga jest używanie Go do usprawiedliwienia nienawiści i przemocy wobec brata. Nie ma przemocy, która może być uzasadniona religijnie. Nikt nie może instrumentalizować religii do podżegania do nienawiści, przemocy, ekstremizmu i ślepego fanatyzmu. lub używać imienia Boga, aby usprawiedliwiać akty zabójstwa, wygnania, terroryzmu i ucisku.
Wrogiem braterstwa jest indywidualizm, który przekłada się na wolę postawienia siebie i swojej grupy ponad innymi. Jest to pułapka, która zagraża wszystkim aspektom życia, nawet najwznioślejszej i nadprzyrodzonej prerogatywie człowieka, czyli otwartości na transcendencję i na religijność. Prawdziwa religijność polega na miłowaniu Boga całym sercem i bliźniego jak siebie samego. Praktykowanie religii powinno być zatem stale oczyszczane z powracającej pokusy osądzania innych jako wrogów i przeciwników. Każda wiara jest powołana do przezwyciężania dystansu między przyjaciółmi a nieprzyjaciółmi, aby przyjąć perspektywę nieba, która ogarnia ludzi bez przywilejów i bez dyskryminacji. Dlatego chciałbym wyrazić uznanie dla wysiłków tego kraju na rzecz tolerancji i zapewnienia wolności kultu, zwalczając ekstremizm i nienawiść. W ten sposób, krzewiąc podstawową swobodę wyznawania swojej wiary, będącą nieodłącznym wymogiem realizacji swego człowieczeństwa, czuwa się także, aby religia nie była instrumentalizowana i by dopuszczając przemoc i terroryzm nie groziło jej zaprzeczenie samej sobie. Braterstwo z pewnością wyraża także różnorodność i różnicę istniejącą między braćmi. Oni, choć są oni związani przez narodzenie i mają tę samą naturę oraz tę samą godność. Pluralizm religijny jest tego wyrazem. W tym kontekście właściwą postawą nie jest ani wymuszona jedność, ani też ugodowy synkretyzm. To, do czego czynienia jesteśmy powołani jako ludzie wierzący, to podejmowanie wysiłków na rzecz równej godności wszystkich w imię miłosiernego, który nas stworzył i w imię którego trzeba szukać pojednania sprzeczności i braterstwa w różnorodności. Tutaj chciałbym potwierdzić przekonanie Kościoła katolickiego. Nie możemy wzywać Boga jako Ojca wszystkich, jeśli wobec niektórych ludzi stworzonych na obraz Boży nie chcemy postępować po bratersku. Narzucają się jednak różne pytania. Jak chronić siebie nawzajem w jednej rodzinie ludzkiej? Jak umacniać braterstwo nieteoretyczne, które przekładałoby się na autentyczne braterstwo? Jak sprawić, by pierwszeństwo miała integracja przed wykluczeniem w imię własnej przynależności? Podsumowując, w jaki sposób religie mogą być kanałami braterstwa, a nie murami oddzielenia?
Rodzina ludzka, a odwaga inności. Jeśli wierzymy w istnienie rodziny ludzkiej, to wynika z tego, że należy strzec rodziny jako takiej. Podobnie jak w każdej rodzinie, dzieje się to przede wszystkim poprzez codzienny i skuteczny dialog. Zakłada on własną tożsamość, z której nie wolno rezygnować, aby zadowolić drugiego. Ale jednocześnie wymaga on odwagi inności, co pociąga za sobą pełne uznanie drugiego i jego wolności oraz wypływające stąd zaangażowanie, by poświęcać się, aby jego prawa fundamentalne były uznawane zawsze, wszędzie i przez każdego. Bez wolności nie jesteśmy już bowiem dziećmi rodziny ludzkiej, lecz niewolnikami. Wśród wolności chciałbym podkreślić wolność religijną. Nie ogranicza się ona jedynie do swobody kultu, ale doprawdy dostrzega w drugim brata, syna tego samego mojego człowieczeństwa, którego Bóg obdarza wolnością i którego zatem żadna ludzka instytucja nie może przymuszać, również w Jego imię. Wolność jest prawem każdej osoby. Każdy korzysta z wolności wiary, myśli, słowa i działania. Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są mądrą wolą boską, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie. Ta boska mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności wiary i wolności do bycia różnymi.
Dialog i modlitwa. Odwaga inności jest duszą dialogu, opartego na szczerości intencji. Dialog jest bowiem zagrożony przez udawanie, które powiększa dystans i podejrzenia. Nie można głosić braterstwa, a potem działać w odwrotnym kierunku. Zdaniem wielkiego pisarza, ten, kto sam przed sobą kłamie i własnego kłamstwa słucha, prawdy żadnej już nie widzi ani w sobie, ani dookoła siebie, a przeto szacunek traci dla siebie i dla innych. W tym wszystkim niezbędna jest modlitwa. Ona, ucieleśniając odwagę inności w odniesieniu do Boga, w szczerości intencji, oczyszcza serce z zamknięcia się w sobie. Modlitwa wznoszona z sercem umacnia braterstwo. Dlatego jeśli chodzi o przyszłość dialogu międzyreligijnego, to pierwszą rzeczą, jaką musimy robić, jest modlić się. I modlić się za siebie wzajemnie. Jesteśmy braćmi. Bez Pana nic nie jest możliwe. Z Nim wszystko staje się możliwe. Oby nasza modlitwa, każdego zgodnie z Jego tradycją, mogła być w pełni zgodna z wolą Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie uznali się za braci i żyli jak bracia, tworząc wielką rodzinę ludzką w harmonii różnorodności. Nie ma alternatywy. Albo wspólnie zbudujemy przyszłość, albo nie będzie przyszłości. Zwłaszcza religie nie mogą zrezygnować z pilnego zadania budowania mostów między narodami i kulturami. Nadszedł czas, kiedy religie powinny aktywniej poświęcać się z odwagą i śmiałością, bez udawania, by dopomóc rodzinie ludzkiej w dojrzewaniu zdolności do pojednania, w wizji nadziei i konkretnych dróg pokoju.
Edukacja i sprawiedliwość. Powracamy zatem do początkowego obrazu gołębicy pokoju. Także pokój, aby wznosić się do lotu, potrzebuje skrzydeł, które go wspierają. Skrzydeł edukacji i sprawiedliwości. Edukacja po łacinie oznacza wydobywanie, wyciąganie, educere. To ujawnianie cennych zasobów duszy. Cieszy fakt, że w tym kraju inwestuje się nie tylko w wydobywanie zapasów ziemi, ale także zasobów serca, w edukację młodych ludzi. Jest to trud, który, mam nadzieję, będzie kontynuowany i rozpowszechniany gdzie indziej. Także edukacja dokonuje się w relacji, we wzajemności. Do słynnej, starożytnej maksymy "poznaj samego siebie" musimy dodać "poznaj twojego brata, jego historię, jego kulturę i wiarę", ponieważ nie ma prawdziwego poznania siebie bez drugiego. jako ludzie, a tym bardziej jako bracia, przypomnijmy sobie nawzajem, że nic z tego, co ludzkie, nie może pozostać dla nas obce. Ważne jest dla przyszłości formowanie tożsamości otwartych, zdolnych do przezwyciężenia pokusy, by zamykać się w sobie i stać się upartymi. Inwestowanie w kulturę sprzyja także zmniejszeniu nienawiści oraz wzrostowi uprzejmości i dobrobytu. Edukacja i przemoc są odwrotnie proporcjonalne. Instytuty katolickie, bardzo cenione także w tym kraju i w tym regionie, promują taką edukację dla pokoju i na rzecz wzajemnego poznania, aby zapobiegać przemocy. Młodzież, często otoczona przesłaniami negatywnymi i fałszywymi wiadomościami, fake news, musi się nauczyć, by nie dawać wiary pokusom materializmu, nienawiści i uprzedzeń. Nauczyć się reagować na niesprawiedliwość, a także na bolesne doświadczenie z przeszłości. Nauczyć się bronić praw innych osób równie stanowczo, jak broni własnych praw. To oni któregoś dnia nas osądzą. Dobrze, jeśli daliśmy im solidne podstawy do tworzenia nowych spotkań różnych kultur. Źle, jeśli zostawiliśmy im tylko złudzenia i przygnębiającą perspektywę niszczących konfliktów prymitywności.
Sprawiedliwość jest drugim skrzydłem pokoju, który często nie jest zagrożony przez pojedyncze epizody, ale powoli zżerany przez raka niesprawiedliwości. Sprawiedliwość oparta na miłosierdziu jest drogą, którą trzeba przebyć do osiągnięcia godnego życia, do którego prawo ma każdy człowiek. Nie można zatem wierzyć w Boga i nie starać się żyć sprawiedliwie ze wszystkimi zgodnie ze złotą zasadą. Wszystko więc, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega prawo i prorocy. Pokój i sprawiedliwość są nierozłączne. Prorok Izajasz mówi: dziełem sprawiedliwości będzie pokój. Pokój umiera, gdy odstępuje od sprawiedliwości, ale sprawiedliwość okazuje się fałszywą, jeśli nie jest powszechna. Sprawiedliwość skierowana tylko do członków rodziny, rodaków, wiernych, wyznających tę samą wiarę, jest kulawą sprawiedliwością. Jest ukrytą niesprawiedliwością. Zadaniem religii jest również przypominanie, że chciwość zysku czyni serce bezczynnym, a aktualne prawa rynku, wymagając wszystkiego i natychmiast, nie służą spotkaniu, dialogowi, rodzinie, istotnym wymiarom życia, które potrzebują czasu i cierpliwości. Niech religie będą głosem ostatnich, którzy nie są danymi statystycznymi, lecz braćmi. I niech stają po stronie ubogich. Niech czuwają jako strażnicy braterstwa w nocy konfliktów. Niech będą czujną uwagą, aby ludzkość nie zamykała oczu w obliczu niesprawiedliwości i nigdy nie poddała się wobec zbyt wielu dramatów świata.
Pustynia, która rozkwita. Powiedziawszy o braterstwie jako o arce pokoju, chciałbym teraz zaczerpnąć inspirację z drugiego obrazu, jakim jest otaczająca nas pustynia. Tutaj, w ciągu niewielu lat, z dalekowzrocznością i mądrością, pustynia została przekształcona w miejsce zasobne i gościnne. Z nieosiągalnej i niedostępnej przeszkody pustynia stała się miejscem spotkań między kulturami i religiami. Tutaj pustynia zakwitła, nie tylko przez kilka dni w roku, ale na wiele następnych lat. Ten kraj, w którym spotykają się piasek i drapacze chmur, pozostaje ważnym skrzyżowaniem dróg między wschodem a zachodem, między południem a północą, planety, miejscem rozwoju, gdzie przestrzenie niegdyś niegościnne przeznaczają miejsca pracy dla osób różnych narodowości. Jednak także rozwój ma swoich nieprzyjaciół. A jeśli wrogiem braterstwa był indywidualizm, to chciałbym wskazać jako przeszkodę w rozwoju obojętność, która doprowadza do przekształcenia tego, co kwitnące, w ziemie pustynne. Rozwój często czysto utylitarny nie daje bowiem rzeczywistego i trwałego postępu, tylko rozwój integralny i spójny stanowi przyszłość godną człowieka. Obojętność uniemożliwia widzenie wspólnoty ludzkiej poza zyskami, a brata poza pracą, którą wykonuje. Obojętność nie patrzy w istocie w przyszłość, nie dba o przyszłość stworzenia, nie troszczy się o godność cudzoziemca i o przyszłość dzieci. W tym kontekście cieszę się, że właśnie tutaj w Abu Dhabi w listopadzie ubiegłego roku miało miejsce pierwsze forum międzyreligijnego aliansu na rzecz bezpieczniejszych wspólnot dotyczące kwestii godności dziecka w erze cyfrowej. To wydarzenie podjęło przesłanie wystosowane rok wcześniej w Rzymie podczas Międzynarodowego Kongresu na ten sam temat, któremu udzieliłem pełnego poparcia i zachęty. Dziękuję zatem wszystkim przywódcom zaangażowanym w tej dziedzinie i zapewniam wsparcie, solidarność i udział mój oraz Kościoła katolickiego w tej bardzo ważnej sprawie ochrony małoletnich we wszystkich jej przejawach.
Tutaj na pustyni otworzyła się płodna droga rozwoju, która wychodząc od pracy daje nadzieję wielu ludziom różnych narodów, kultur i wyznań. Wśród nich jest także wielu chrześcijan, których obecność w tym regionie sięga wielu wieków. Znaleźli oni nowe możliwości i wnieśli znaczący wkład w rozwój i dobrobyt kraju. Oprócz umiejętności zawodowych przynoszą autentyzm swojej wiary. Szacunek i tolerancja, jakie napotykają, a także niezbędne miejsca kultu, w których się modlą, pozwalają im na to dojrzewanie duchowe, które przynosi następnie korzyści całemu społeczeństwu. Zachęcam Was do kontynuowania tej drogi, aby ci, którzy tu żyją lub przebywają tymczasowo, zachowali nie tylko obraz wielkich dzieł zbudowanych na pustyni, ale także narodu włączającego i ogarniającego wszystkich. W tym duchu, nie tylko tutaj, ale w całym ukochanym i newralgicznym regionie Bliskiego Wschodu, pragnę konkretnych możliwości spotkania społeczeństw, w których ludzie różnych religii mają takie same prawo obywatelstwa i gdzie samej przemocy we wszystkich jej przejawach to prawo będzie odbierane. Braterskie współistnienie oparte na edukacji i sprawiedliwości, rozwój ludzki oparty na gościnnym włączeniu i na prawach wszystkich. To są ziarna pokoju, do których rozwijania powołane są religie. Ich obowiązkiem być może w tej delikatnej sytuacji historycznej, jak nigdy przedtem, jest zadanie, którego nie można już odkładać na później, aktywnie przyczyniać się do demilitaryzacji ludzkiego serca. Wyścig zbrojeń, rozszerzenie własnych stref wpływów, agresywna polityka ze szkodą dla innych nigdy nie przyniosą stabilności. Wojna nie może stworzyć niczego innego jak nędzę, a broń nic innego jak tylko śmierć. Ludzkie braterstwo wymaga od nas, przedstawicieli religii, obowiązku usunięcia wszelkich odcieni akceptacji dla słowa wojna. Zwróćmy je ich nieszczęsnej bezwzględności. Mamy przed oczyma jego nikczemne konsekwencje. Myślę zwłaszcza o Jemenie, Syrii, Iraku, o Libii. Razem, bracia, w jedynej ludzkiej rodzinie, jakiej chce Bóg, starajmy się przeciwstawić logice siły zbrojnej, spieniężeniu relacji, uzbrojeniu granic, wznoszeniu murów, kneblowaniu ubogich. Temu wszystkiemu przeciwstawiamy słodką moc modlitwy i codzienne zaangażowanie w dialog. Nasze bycie razem niech będzie przesłaniem ufności, zachętą dla wszystkich ludzi dobrej woli, aby nie poddawali się potopom przemocy i pustynnemu altruizmowi. Bóg jest z człowiekiem, który dąży do pokoju i z nieba błogosławi każdy krok, który na tej drodze jest podejmowany na ziemi.
W ten sposób zakończyło się przemówienie Ojca Świętego, który przemawiał do uczestników międzynarodowej konferencji poświęconej braterstwu ludzkiemu, mającej miejsce w Abu Dhabi, w Centrum Pamięci Szejka Zajeda.